Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości, 7:47 przy telefonie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry.
Jutro w Gdańsku pogrzeb prezydenta Gdańska. Na terenie Polski będzie żałoba obowiązywała od dzisiejszego wieczoru, chyba od godziny 19 do przez 24 godziny. Jak ksiądz profesor przeżywa to wszystko, co zdarzyło się w Gdańsku?
To jest taki, nie ukrywam, tygiel uczuć, bo oczywiście z jednej strony jest przerażenie w związku z morderstwem, które dokonało się w sposób publiczny i w sposób tak drastyczny. A więc oczywiście jest przerażenie, któremu towarzyszyła modlitwa jeszcze wtedy, kiedy była jakaś nadzieja na cud, i wtedy, kiedy już wiadomo było, że tego cudu nie będzie, to oczywiście także była ta pamięć modlitewna. I to jest takie pierwsze uczucie. Natomiast drugie uczucie to jest narastające zdziwienie i zaniepokojenie. Zdziwienie najpierw właśnie tym faktem, że przeżywamy żałobę narodową. Ja rozumiem, że to jest wielka tragedia dla rodziny, że to jest poruszające wydarzenie dla gdańszczan i że to jest też jakieś wstrząsające wydarzenie dla nas wszystkich, ale ubieranie tego w rytuał żałoby narodowej wydaje mi się cokolwiek dziwne. Kolejna kwestia, może jeszcze istotniejsza, to jest kwestia tej gry politycznej, która jest w tej chwili prowadzona przez stronę opozycyjną. Był to pospolity przestępca, człowiek, który dokonał tego mordu. Pospolity i niepospolity w tym sensie, że najprawdopodobniej chory psychicznie, że wyrafinowany w swoich sprawnościach zawodowych, że tak powiem. Natomiast jego morderstwo przecież nie miało najmniejszego podłoża politycznego i na bazie tego budowanie całej tej narracji o odpowiedzialności klasy politycznej, o języku nienawiści, który spowodował tę atmosferę, nawet w publicystyce katolickiej widzę porównania, wczoraj w jednym z tygodników czytałem wyraźne porównanie do tego morderstwa, które miało miejsce przed kilku laty w Łodzi, kiedy w biurze, przed biurem jednej z partii, partii rządzącej obecnie, dokonał się mord na członku tej partii. To był mord wyraźnie określony politycznie i zadeklarowany. I porównywanie tych sytuacji jest po prostu eskalowaniem jakiejś, nie chcę powiedzieć nietaktownie, ale jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że jest eskalowaniem absurdu, ale niestety słowo pierwsze, które mi się w związku z tym kojarzy, to jest albo absurd, albo właśnie zła wola. Nie wiem, co jest w tej sytuacji gorsze.
A dlaczego zdziwienie księdza profesora budzi fakt, że prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową?
Dlatego, że mimo wszystko, mówię, przy całej skali tego dramatu nie rozumiem, dlaczego polityk lokalny staje się nagle pewną wartością narodową. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, którą jest trudno wyrażać właśnie w tych dniach, skoro przyjmujemy konwencję, że o zmarłych się źle nie mówi, ale w takim razie też nie powinno się zmarłych gloryfikować, nie powinno się w ogóle może mówić w tej sytuacji o zmarłych, a wiadomo, że właśnie na postaci zabitego prezydenta Gdańska ciążyło wiele oskarżeń i wiele, nazwijmy to delikatnie, kontrowersji. I w tej sytuacji honorowanie postaci, która, mówiąc najoględniej, jest postacią bardzo niejednoznaczną i kontrowersyjną, honorowanie jej w taki właśnie sposób publiczny, państwowy, na skalę ogólnonarodową. I nie ukrywam, że także honorowanie tej postaci poprzez złożenie jej w Bazylice Mariackiej budzi najoględniej, znowu mówiąc, moje zdziwienie. Przepraszam za nadużywanie tego słowa najoględniej, ale faktycznie chciałbym się z jednej strony powstrzymać od wydobywania tych wszystkich negatywnych aspektów całego zdarzenia, ale z drugiej strony nie sposób właśnie fałszować rzeczywistości i przemilczać tej rzeczywistości. Postać prezydenta Gdańska była postacią bardzo kontrowersyjną. Wiemy, że ciążyło na niej wiele oskarżeń i najprawdopodobniej nie bezzasadnych. No i to właśnie budzi to zaniepokojenie czy to zdziwienie.
Ale oczywiście prezydent Gdańska posiadał też wiele zalet, skoro tyle razy gdańszczanie wybierali go na prezydenta w wolnych wyborach, mimo świadomości zarzutów, które ciążyły na prezydencie.
Być może tak. Chociaż powiem szczerze, że mechanizm i motywacja wyborów we współczesnej polskiej rzeczywistości to jest dla mnie większa zagadka niż trójkąt bermudzki. Czym się tutaj my jako Polacy kierujemy w tych wyborach? Bo na pewno nie prostą logiką i na pewno nie wyborem ani dobra wspólnego tym bardziej. No przekonaliśmy się o tym w ostatnich wyborach samorządowych w wielu miastach w Polsce. Pozwolę sobie już nie personalnie, ale wymienić tylko nazwy tych miast. To jest oczywiście stolica nasza. To jest Poznań, to jest Łódź, to jest właśnie Kraków, to jest Gdańsk, więc nie wiem, czym się wyborcy w tych miastach kierowali. Być może kierowali się jakimś działaniem na przekór albo działaniem na zasadzie pewnego sprzeciwu wobec pewnych osób, partii politycznych, czy też przekazów medialnych, ale na pewno nie byłbym skłonny uwierzyć, że kierowali się rzeczywiście tutaj racjonalnością i że kierowali się racjonalnym wyborem dobra. Czym kierowali się gdańszczanie, nie wiem, ale niezależnie od tego, ja nie chcę oczywiście tutaj przekreślać zasług prezydenta, który zawsze każdy z prezydentów w swojej kadencji na pewno dokonuje też jakichś pozytywnych czynów. Nie sposób przecież, żeby działał wyłącznie destrukcyjnie, ale mimo wszystko, no właśnie bilansując, nawet dokonując pewnego bilansu tego, co jest dobre i wątpliwie dobre, mam właśnie płynące z tego bilansu, z tego pobieżnego bilansu wątpliwości dotyczące takiego, a nie innego sposobu honorowania.
Ale jednocześnie to jest taki solidarny akt niezgody wszystkich Polaków, ta żałoba narodowa na to, co zdarzyło się na scenie, na morderstwo prezydenta Gdańska, na każde morderstwo.
Tak, oczywiście, to jest na pewno tutaj ten sprzeciw wobec morderstwa, wobec zabójstwa jest bezwzględnie słuszny i zasadny. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ja wspomniałem na początku, że także jestem osobiście poruszony tym mordem. Natomiast rodzi się pytanie, w jaki sposób wyrazić ten sprzeciw. No bądźmy w takim razie konsekwentni. Ja myślę, że skoro tak bardzo protestujemy przeciwko zabijaniu człowieka, no to powinniśmy ten sprzeciw także wyrażać w innych płaszczyznach, broniąc ludzkiego życia, zwłaszcza życia niewinnego, i powinniśmy ten sprzeciw bardzo konsekwentnie wyrażać. No tu się właśnie otwiera pewne pole rozdziewu między emocjonalnymi naszymi poczynaniami w życiu publicznym, a racjonalnymi wyborami. To jest właśnie ta przestrzeń, o której próbowałem przed chwilą powiedzieć, że ona niekoniecznie jest taka spójna.
A z kolei, jeśli chodzi o debatę publiczną, to myślę, że i ksiądz profesor oceni, że ona do delikatnych nie należy.
Zdecydowanie nie. I oczywiście, że tutaj bezwzględnie ta debata powinna przybrać inny kształt, inny charakter. Powinniśmy spierać się na argumenty, powinniśmy używać elementów mniej emocjonalnych i mniej i zdecydowanie wolnych od agresji, nienawiści i jakiejś słownej przemocy. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, tylko panie redaktorze, to co mnie w tej chwili właśnie niepokoi, to jakaś taka przedziwna sytuacja. No mamy do czynienia bądź co bądź z pospolitym morderstwem, które które nagle zostaje osadzone w przestrzeni właśnie języka politycznej agresji, nienawiści i natychmiast zostaje wykorzystane na tej zasadzie, że właśnie no, krzyczy się po prostu i to bardzo agresywnie do krzyczy się ze strony obecnej tak zwanej totalnej opozycji do strony rządzącej, prawda, że nie wolno wam cokolwiek mówić, cokolwiek robić, cokolwiek działać, dlatego że to, co czynicie, wzbudza właśnie atmosferę nienawiści i to wy jesteście odpowiedzialni za tę sytuację. No może to powiem prościej, bardziej wyraziście. Rozumiem oczywiście i tutaj w pełni przychylam się do tych działań policyjnych, które dokonały zatrzymań tych ludzi, którzy deklarowali swoje zamachy, gotowość zamachów na prezydentów kilku polskich miast, no i także na prezydenta Rzeczpospolitej, bo takie jakieś głosy paranoiczne i zbrodnicze się rzeczywiście pojawiły. Ale z drugiej strony, no proszę zauważyć, że to jest oczywiście jedna strona medalu, ale to są przykłady ludzi, którzy no najprawdopodobniej znowu wykazują się raczej brakiem stabilizacji psychicznej czy stabilności psychicznej. A z drugiej strony mamy głosy, no chociażby prezydenta mojego miasta, w którym mieszkam, który jednoznacznie obarcza odpowiedzialnością za tragedię w Gdańsku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie więc takie, czy i apeluję jednocześnie o to, żeby właśnie zniknął z przestrzeni życia publicznego ten język nienawiści. No więc po prostu nie widzę w tym jakiejś konsekwencji. Jeżeli rzeczywiście chcemy mówić do siebie może nie językiem miłości, ale językiem po prostu szacunku, elementarnego szacunku, no to zastosujmy ten język bardzo praktycznie, poczynając po prostu od siebie, nie używając epitetów, nie nakładając fikcyjnej i niczym nieuzasadnionej odpowiedzialności na czyny niepopełnione. Zacznijmy po prostu nie apelować, ale używać tego języka szacunku i elementarnej kultury.
I będziemy się starać to robić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie, kłaniam się i pozdrawiam gorąco.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był gościem Poranka Wnet. Zbliża się godzina 9:00, do studia już wszedł Antoni Opaliński.
Na przegląd prasy.
I rozpoczynamy przegląd prasy od pytania, jak było w Poznaniu, czego dowiedziałeś się w czasie konferencji polsko-niemieckiej.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę nieśmiało, że godzina 8:00 dopiero się zbliża, ale nie 9:00, jeszcze przed nami godzina Poranka. Na konferencji było ciekawie, dlatego że to była taka szczera rozmowa polsko-niemiecka. Ona dotyczyła kilku bloków spraw związanych oczywiście wokół spraw europejskich, ale była debata o migracji, była debata o wartościach europejskich, była debata też o historii. No to jest tak, że Niemcy mają opanowany ten język europejski w taki sposób perfekcyjny, więc po prostu w momencie, kiedy na przykład Polacy mówią pewne rzeczy, co im się nie podoba w Unii Europejskiej, no to zawsze dochodzi do takiego języka, no ale przecież czego wy byście chcieli, gdyby nie było Unii Europejskiej? Świat byłby straszny, byłyby wojny i tak dalej. Z drugiej strony mają świetnie opanowane też takie argumenty instytucjonalne, czyli na przykład kiedy wskazuje się na niedemokratyczność procedur w Unii Europejskiej, to jest mowa o tym, że przecież tak naprawdę wszystko jest bardzo demokratyczne i w ogóle przestańcie mówić o podziale na lud i elity, bo to jest populizm, a w ogóle jak można mówić, że jest niedemokratycznie, skoro szef Komisji Europejskiej jest z Luksemburga, szefowa dyplomacji jest z Włoch, jest jeszcze pan Donald Tusk, no po prostu pełen pluralizm i mówienie o jakiejś niemieckiej dominacji jest nieporozumieniem. Ale ciekawe są też, znaczy widać pewne też zagubienie Niemców, dlatego że oni sami między sobą na przykład spierają się, jeśli chodzi o migrację i takie podejście kanoniczne, no bardzo dobrze, że pani kanclerz wpuściła uchodźców, nie było innego wyjścia, spotyka się też z głosami sprzeciwu ze strony Niemców. Sami Niemcy też czasem dochodzą do wniosku, że to jednak naruszyło pewne reguły w działaniu Unii Europejskiej. Ciekawa była rozmowa na temat wartości europejskich, bo nawet ludzie, którzy są z jakichś takich bardziej konserwatywnych czy chadeckich ośrodków, oni już tak mają opanowany ten politycznie poprawny język, to znaczy bardzo się boją, żeby przypadkiem gdzieś nie mówić, że chrześcijaństwo ma jakiekolwiek znaczenie. Chrześcijaństwo to jest tylko ozdobnik, chyba że chodzi o przyjmowanie uchodźców. Wtedy nagle przypominają sobie swoją chadeckość i oczywiście chrześcijaństwo musi wyznaczać jak największe przyjmowanie przybyszy z innych niechrześcijańskich zresztą kultur. Natomiast mówienie o jakimkolwiek wpływie tutaj tego dziedzictwa europejskiego na przykład na wartości, które powinny być promowane w polityce, jest czymś niedobrym. Więc z jednej strony debata bardzo ciekawa, z drugiej strony jednak, znaczy ciekawa, ale trochę pesymistyczna, w tym sensie, że tak wciąż mówimy jednak różnymi językami, a żebyśmy zaczęli mówić wspólnym językiem, to po prostu my musimy przyjąć ten język, nazwijmy to, europejski. Na szczęście jeszcze nie wszyscy chcą.
A co w gazetach?
W gazetach wciąż króluje mowa nienawiści, przy tym jakby tutaj świadomości tragicznej sytuacji, powiem szczerze, już nie mogę tego czytać, zwłaszcza, że natychmiast pojawiają się fachowcy od mowy nienawiści, okazuje się, że są jacyś specjaliści akademicy od mowy nienawiści, po prostu żyć nie umierać. Niektóre gazety zaczynają chyba dochodzić do wniosku, że po prostu pewne jednak trendy obecne w mediach należy powstrzymać. Jacek Nizinkiewicz: PiS nie jest winny śmierci Adamowicza w Rzeczpospolitej. Obóz władzy współtworzył atmosferę konfliktu i podziału w Polsce i wciąż to robi, jednak oskarżenie rządzących o zbrodnie jest haniebne. I jeszcze Mariusz Cieślik: nienawistnicy nienawidzą nienawiści. Nie twierdzę, że mowa nienawiści nie jest problemem. Kto jednak najgłośniej na jej temat krzyczy? Jednym z przemawiających na demonstracji przeciwko mowie nienawiści jest aktor Krzysztof Pieczyński, człowiek ogarnięty całkowitą manią antykatolicką. Przykład kolejny to pan Kamil Durczok, który też występuje teraz jako specjalista nie tylko od molestowania, ale również od moralności w mediach. No i przykład humorystyczny, mianowicie osobą, która chce organizować koncert przeciwko nienawiści i w ogóle występować jako taki autorytet, tym razem świata kultury, jest na przykład pani Doda. Innymi słowy, specjalistów od nienawiści jest coraz więcej. Głos fachowca, sędzia Barbara Piwnik, sędzia Stefan W. mógł być izolowany poza więzieniem, bo narasta, tutaj też media o tym piszą, jest też na ten temat w Gazecie Wyborczej, coraz więcej jest znaków zapytania dotyczących nie tego, czy ten człowiek był, czy nie był ofiarą mowy nienawiści, natomiast mówi o tym mordercy oczywiście, ale na temat tego, czy on po prostu nie mógł być lepiej pilnowany po wyjściu z więzienia, niezależnie od tego, jakie programy telewizyjne oglądał i czy oglądał i jakiej partii politycznej był zwolennikiem. Po prostu jego ktoś powinien pilnować. Tutaj jakieś służby państwa polskiego ewidentnie zawiodły. Bardzo wiele na temat Brexitu jest na temat tego, w mediach, media brytyjskie i europejskie piszą na temat tego raportu, który wyciekł rządu angielskiego o tym, że jakie byłyby koszty nowego referendum i za ile czasu można by je było przeprowadzić. Zwolennicy rządu i same źródła rządowe twierdzą teraz, że to tylko ten raport był po to, żeby uświadomić posłom do Izby Gmin, tym, którzy by ewentualnie chcieli, że tego referendum tak naprawdę nie da się przeprowadzić. Z kolei zwolennicy twardego Brexitu twierdzą, że tak naprawdę w gabinecie Theresy May są wciąż ludzie, którzy chcieliby tutaj coś kombinować z tym zakwestionowaniem demokratycznego głosu Brytyjczyków. Jeżeli chodzi o świadomość elit europejskich, nie wiem, gdzieś mi tutaj zniknął dziennik Gazeta Prawna, ale tam jest ciekawa rozmowa z panią Danutą Hibner, którą chyba teraz możemy już przedstawiać nie tylko polityka polskiego, ale też osobę reprezentującą ten punkt widzenia elit europejskich. No i tam wyraźnie widać, że eurokraci nie mają sobie nic do zarzucenia. Wyszli bardzo naprzeciw Brytyjczykom. Nie wiadomo, czego Brytyjczycy chcą. Tu wciąż nie ma zrozumienia, że tak naprawdę Brexit, bez względu na to, jaką formę ostatecznie przyjmie, to jest wielka porażka Unii Europejskiej. To nie jest tylko problem Brytyjczyków. Po raz pierwszy Unia zaczęła się rozwalać i to po raz pierwszy zaczęła się rozwalać opuszczona przez jedno z najważniejszych państw. Wciąż przypominam, Wielka Brytania to jest mocarstwo atomowe i to jest jedna z największych gospodarek świata. Taki głos, proszę Państwa, z Fox News, mianowicie jest taki komentator konserwatywny Tucker Carlson. Nie wiem, czy pani Irena Lasota też dzisiaj nam coś na ten temat opowie. No, mianowicie pan Carlson powiedział: po co umierać za... Ja teraz to oczywiście streszczam, ale głos był taki: po co właściwie nasze dzieci miałyby umierać za kraje bałtyckie? Niektórzy twierdzą, że to jest typowy przykład takiego izolacjonizmu amerykańskiego, który zawsze w polityce amerykańskiej istniał. Nie trzeba się tym przejmować, bo zawsze ostatecznie decydują generałowie z Pentagonu, a nie tego typu komentatorzy. Inni twierdzą z kolei, że wyraźnie widać, że gdzieś jednak na zapleczu tego obecnego obozu władzy amerykańskiego pojawiają się głosy kwestionujące istnienie NATO. W każdym razie my nie powinniśmy takich głosów lekceważyć. Szef dyplomacji niemieckiej Heiko Maas wystąpił wczoraj z takim dość mocnym głosem na temat tego, że sankcje Stanów Zjednoczonych nie wstrzymają zbudowania gazociągu Nord Stream 2. Takim zdecydowanym głosem, takich, w stylu takich polityków niemieckich z dawnych czasów, pan Heiko Maas powiedział, że powiedział, że Nord Stream 2 powstanie i koniec. Ale są jednak niektóre, jest oczywiście związane z wypowiedziami ambasadora amerykańskiego w Berlinie, który powiedział, że zaapelował do firm, które pan Richard Grenell nazywa się ten facet, jak my, proszę państwa, narzekamy na tą kolorową panią ambasador, która u nas ingeruje i trochę zachowuje się jak gubernator, to pomyślmy sobie, co czują Niemcy. Otóż pan Richard Grenell zachowuje się jeszcze bardziej obcesowo niż ta pani, której już tu nazwiska nie będę wspominać, która jest ambasadorem Waszyngtonu w Warszawie. Pan Richard Grenell po prostu wprost pisze do firm i mówi im, że słuchajcie, będziecie inwestować w Nord Stream, będzie z wami źle. No, Heiko Maas twierdzi, że nie będzie źle, ale wydać wyraźnie, że Niemcy się tym przejmują. I na zakończenie wracamy do spraw polskich. Piotr Falkowski, trujące lekcje. Lewacka indoktrynacja wdziera się do szkół, zakłócając żałoby. Chodzi oczywiście o ten projekt, który się w mediach pojawił, prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jakież to mają być lekcje przeciwko tej mowie nienawiści w szkołach? Proszę państwa, to jest po prostu tak lewacka propaganda. Propaganda, że czegoś bardziej czerwonego trudno sobie wyobrazić.
Brytyjski wiceminister obrony Mark Lancaster poinformował parlament o wydaniu decyzji pozwalającej rządowi na mobilizację rezerwistów w celu wspierania administracji państwowej w razie bezumownego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Theresa May czeka spacer po cienkiej linie. Brytyjskie media dużo o tym piszą. Przekazuję ci taką informację i też przyniosłem dziennik Gazetę Prawną, bo chciałeś zacytować jakiś artykuł.
Nie, no to już streściłem ten artykuł. Chciałem zacytować po prostu wywiad z panią Danutą Hibner, a tutaj jest jeszcze trochę, poza właśnie całą masą stron na temat mowy nienawiści, jest bardzo ciekawy materiał na temat podatków w Stanach Zjednoczonych Sebastiana Stodolaka i pytanie, czy my też powinniśmy jakieś wnioski z tego wyciągnąć, ale to może już w następnym przeglądzie.
W następnym przeglądzie też warto zacytować fragment wywiadu z panem Borusewiczem, który też jest w dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz popatrzymy na zegarek, już żeby poprawnie powiedzieć godzinę. Jest godzina 8:08. Czy to się zgadza?
Zdecydowanie się zgadza.
No to Antoni Opaliński wróci do studia o godzinie 9:00, a teraz...
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w nim zachęta do czytania Kuriera Wnet. 55. numer Kuriera Wnet jest już w kioskach i oczywiście zaproszenie na jarmark Wnet. Jutro przy ulicy Emilii Plater w Warszawie będzie jarmark. Zresztą zawsze jest od jakiegoś czasu, nie zawsze, od jakiegoś czasu jest w tym samym miejscu na ten jarmark od godziny 8 do 15. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Stanisław Klepka już pakuje teraz swoją ciężarówkę i za chwilę, za dłuższą chwilę, Wnet pojawi się w Warszawie.
Po słupie.